Moi drodzy, bardzo się cieszę tym wieczornym nabożeństwem na zakończenie drugiego dnia naszych ćwiczeń rekolekcyjnych w tej sanktuaryjnej parafii. Witam małżonków, witam może narzeczonych i młodzież, tu też są. Witam parafian i gości z okolic, niektórzy z daleka przyjechali. Bardzo się wszystkimi z księdzem proboszczem cieszymy. I osobiście się bardzo cieszę, że właśnie to spotkanie z małżonkami i z tymi, którzy są zainteresowani małżeństwem, kończy nasz drugi, chyba najważniejszy dzień tych ćwiczeń misyjnych, mianowicie małżeństwo i rodzina. Otóż zacznę jeszcze raz od tego, o czym wspominałem w Ewangelii, dzisiaj w homiliach, mianowicie pierwsze, co jest złe dla ludzi na tej ziemi, to jest samotność. Bóg sam to stwierdza. Niedobrze jest człowiekowi być samemu. I moi drodzy, jak popatrzymy na szczegóły tej sytuacji, tych słów Boga, to się zaraz wzruszymy bardzo. Mianowicie, do kogo mówi Bóg te słowa, niedobrze jest człowiekowi być samemu? Do Adama, który żyje jeszcze w raju, jeszcze nie było grzechu pierworodnego. Adam jest w przyjaźni z Bogiem. Bóg wręcz przechadzał się po raju, jak mówi Biblia, na symboliczne znaczenie tej bliskości Boga i Adama. A więc do Adama, który żyje w przyjaźni z Bogiem w tym momencie historii, sam Bóg mówi, Adamie, nie jest ci dobrze. Mimo, że powtórzę, że Adam żył w przyjaźni z Bogiem. Czyli sam Bóg stwierdza, sam Bóg, ja bym się nie odważył tego powiedzieć, sam Bóg stwierdza, że na tej ziemi, a może i wieczności, Bóg, nawet Bóg nam nie wystarczy do szczęścia. Potrzebujemy jeszcze ludzi. To jest wola Boga. Sam Bóg to wyjaśnia. Powtarzam, ja bym nigdy się tego nie odważył powiedzieć, pomyśleć, a sam Bóg mi to wyjaśnia. Człowieku, nawet jak jesteś bardzo ze mną zaprzyjaźniony, ze mną Bogiem, to jeszcze do szczęścia potrzebujesz, oprócz mnie, przyjaźni ze mną, potrzebujesz człowieka. I potem Bóg ukonkretnia tą naszą potrzebę i mówi, że człowieku potrzebujesz osoby drugiej płci. Nie jakiegokolwiek człowieka, ale osoby drugiej płci. Dlatego Bóg stwarza Adamowi nie kolejnego mężczyznę, ale kobietę. Ale kobietę. I co mówi Adamowi i Ewie, kiedy już są razem? Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Czyli pokochajcie się tak bardzo, powtórzę to, co mówiłem przed południem, pokochajcie się tak bardzo, Adamie i Ewo, wszystkich czasów, byście zechcieli być ze sobą na zawsze, do śmierci, małżeństwo, i byście pragnęli mieć ze sobą dzieci. A co mówi nam ten świat? Prawie od zarania dziejów, zupełnie coś innego. Ten świat ma trzy pomysły. Mianowicie jeden pomysł to mówi, mężczyzno i kobieto, zabawcie się sobą, bądźcie niepłodni i szybko o sobie zapomnijcie. Zabawcie się bez płodności, bo dzieci już nie są zabawowe i porzućcie się. Dosłownie czy przenośnie, ale to mówią, ale to jest ta treść. Zabawcie się sobą bez zobowiązań, bez płodności i zapomnijcie o sobie. To mówią jedni, to mówią ludzie zdemoralizowani. Feministki mają trochę inny pomysł, mówią, kobiety, walczcie z mężczyznami. Nie kochajcie mężczyzn, nie szukajcie u nich miłości, tylko walka. A aktywiści gejowscy mówią jeszcze coś innego. Kobiety, izolujcie się od mężczyzn, mężczyźni izolujcie się od kobiet, niech mężczyźni się wiążą z mężczyznami, a kobiety z kobietami. Ale między płciami izolujcie się i oczywiście bądźcie niepłodni z siłą rzeczy. A więc ludzie, powtórzę, jedni nam proponują wyuzdanie, zabawcie się sobą, kobieto, mężczyzno i porzućcie siebie. Inni nam proponują walkę, kobiety, mężczyźni, walczcie ze sobą, a jeszcze inni nam proponują rozdzielenie się, separację. Niech kobiety z kobietami, powtórzę, mężczyźni z mężczyznami. A Bóg nam proponuje kobieto i mężczyzno, pokochajcie się miłością nieodwołalną na zawsze, żeby wam było razem dobrze. Ktoś powie, księże Marku, ale Pan Bóg niedokładnie nam mówi na początku historii, powinien powiedzieć, mężczyzno i kobieto, nie jest ci dobrze być samotnie, ale też nie jest ci dobrze w złych więziach. Nie, Bóg się nie myli. Otóż Bóg stwierdza, że człowiekowi nie jest dobrze samemu. Kiedy to stwierdza? Przed grzechem pierworodnym. A po grzechu pierworodnym pojawiło się drugie zło. Ale to dopiero po grzechu pierworodnym. Na skutek grzechu pierworodnego, mianowicie złe więzi. I teraz po grzechu pierworodnym, my żyjemy po grzechu pierworodnym, nie jak Adam i Ewa przed, tylko żyjemy po grzechu pierworodnym i teraz my jesteśmy zagrożeni, konkretnie także w XXI wieku my, podwójnym zagrożeniem. Po pierwsze samotnością, nikomu z nas nie będzie dobrze samotnie na ziemi. Po drugie, jesteśmy zagrożeni złymi więziami. Jak się jakaś dziewczyna zakocha w prymitywnym chłopaku i się z nim zwiąże, on może jej zniszczyć życie, doprowadzić do samobójstwa. Jak się kobieta zwiąże z ślubem z mężczyzną i się okaże, że on czy już był w kryzysie i ukrył, czy potem wchodzi w kryzys, to się życie dochciewa. No ale to dlatego, że nie realizujemy Bożego zamiaru, zamysłu. Jesteśmy wprawdzie razem, ale bez miłości. To jest rzeczywiście fatalne. W związku z tym to, co Bóg proponuje, powtórzę, wzajemna miłość kobiety i mężczyzny na zawsze. Ani samotność, ani walka, ani zabawienie się sobą, ani izolacja, tylko bycie razem, ale w miłości. I przed grzechem pierwotnym było tylko jedno powołanie do małżeństwa i rodziny. Nie było powołania do kapłaństwa, ani do życia zakonnego. Kiedy się pojawiły te inne powołania specyficzne, nieliczne, po grzechu pierworodnym? Dlaczego? Żeby bronić małżeństwa i rodziny. Żeby bronić małżeństwa i rodziny. Kiedy Kain zabija Abla, kiedy dochodzi do różnych dramatów w małżeństwach i rodzinach, zaraz po Adamie i Ewie, jak nam Biblia opisuje, to stali się potrzebni ci nieliczni, którzy pomagają tym licznym małżonkom i rodzicom, żeby wypełniali swoje zobowiązania. I stąd kapłaństwo czy życie zakonne. Kim jestem jak ksiądz? Jestem obrońcą małżeństwa i rodziny. To jest moje powołanie. Po co Bóg mnie powołuje do kapłaństwa? Żebym wspierał małżonków i rodziców, tak jak tego wieczoru to robimy my księża, żebyście byli coraz bardziej szczęśliwymi małżonkami i rodzicami i żeby pomagać wam w wychowaniu dzieci, żeby dorosły do małżeństwa i rodziny. To jest sens kapłaństwa. Wszystko, co jest na tej ziemi, ma sens w związku z małżeństwem i rodziną. Dlaczego? Bo od małżeństwa i rodziny zależy los ludzkości. I los każdego z nas, i los całej ludzkości. I dlatego kto walczy z rodziną, z małżeństwem i rodziną, walczy z Bogiem i człowiekiem. A kto wspiera małżeństwo i rodzinę, szanuje wolę Boga i jest przyjacielem człowieka. I my, księża, właśnie mamy taką funkcję, wspieranie małżeństwa i rodziny. Ktoś powie, no ale księża, sami niechby dali przykład i niechby założyli małżeństwo i rodzinę. Nie damy rady. Bo im bardziej jestem dobrym księdzem, jeśli ktoś z nas jest dobrym księdzem, tym bardziej byśmy zaniedbywali małżonków i małżonki naszej dzieci. No wyobraźcie sobie, że ja mam żonę i dzieci. No to ja bym chyba, serce by mi się kroiło dzień i noc, bo im bardziej jestem dla was, tym bardziej bym opuszczał żonę i dzieci. Kapłani nie dlatego rezygnują z małżeństwa, mówię o dojrzałych kapłanach, że się boją małżeństwa czy nie doceniają małżeństwo, tylko tak bardzo cenimy małżeństwo, że wiemy, albo pomaga małżonkom i rodzicom w parafii i w Polsce, ale nie kosztem mojej żony i dzieci, albo jak się zwiąże z żoną i dziećmi, powinien być tylko dla żony i dzieci, albo, albo. A więc my właśnie z wielkiego szacunku dla małżeństwa i rodziny, ze świadomości, jakie to jest zobowiązanie wobec żony i dzieci, nie próbujemy być dla was od świtu do nocy kosztem żony i dzieci. To wolimy zrezygnować z żony i dzieci, żeby nasze hipotetyczne żony nie musiały cierpieć i nasze ewentualne dzieci. To tak na marginesie, żebyście, moi drodzy, nas lepiej rozumieli. Ksiądz to nie jest singiel, bo singiel to jest ktoś, kto się do niczego nie zobowiązuje, tylko żyje na zasadzie na luzie, tylko to jest ktoś, kto się zobowiązał, tak jak wy, do wielkiej miłości. To jest ksiądz. Wyście zobowiązali się do wielkiej miłości do siebie nawzajem i do dzieci, a ja ksiądz do wielkiej miłości do was. I jeżeli robię coś dobrego od świtu do nocy, to jest mój święty obowiązek. Żaden tam jakiś, że jakoś wielkodusznie coś robię, czy żeby mi dziękować, nie. To jest mój obowiązek. Tak jak żona nie, i dzieci nie muszą dziękować mężowi i tatusiowi za to, że kocha od rana do wieczora, tak parafianie nie mają żadnego, że tak powiem, powodu, żeby nam dziękować księżom, jak jesteśmy dla was od świtu do nocy. To jest nasze powołanie. To robimy z miłości do Boga i do was i wtedy jesteśmy szczęśliwi. To tak na marginesie. I teraz, moi drodzy, po tym wstępie przypominającym nam, że małżeństwo wymyślił Bóg po to, byśmy byli szczęśliwi, jeśli słuchamy go do końca, po tym wstępie przeanalizujmy krótko przysięgę małżeńską, żeby móc ją świadomie odnowić, umocnić i może jeszcze udoskonalić teraz, w tym tu i teraz, kiedy jesteśmy dojrzalsi niż w dniu ślubu może. Otóż ta przysięga małżeńska to jest najkrótszy katechizm Kościoła katolickiego. Te kilkanaście słów są genialnym streszczeniem całego chrześcijaństwa. Kto rozumie przysięgę małżeńską, ten rozumie Boga i człowieka, ten rozumie miłość, ten rozumie więzi międzyludzkie, ten wie, na czym polega przyjaźń, ten wszystko właściwie rozumie. A więc to jest najkrótszy katechizm Kościoła katolickiego. Te krótkie słowa, które za chwilę sobie przeanalizujemy, to jest całe streszczenie na temat Boga i człowieka, na temat miłości i szczęścia na ziemi. No to popatrzmy. Najpierw słowo ja. Co znaczy ja, który decyduje się na małżeństwo? Ja, człowiek. Otóż do małżeństwa są zdolni tylko ludzie. Zwierzęta nie mogą zawrzeć małżeństwa. I gdyby ktoś z nas się uważał za Boga, jak Adam i Ewa zaczęli się wierzyć, że będziemy jak bogowie, też się nie nadaje do małżeństwa, bo się przeceniam. Więc jeżeli ktoś na przykład narzeczony mówi do narzeczonej, no wiesz, może teraz no nie współżyjmy, okej, zgoda, ty też ma takie aspiracje, ale po ślubie, żeby się waliło, paliło, ja muszę raz w miesiącu współżyć. Tak mi niektórzy mówią przy księdza, to inaczej nie wytrzymam. Facet, nie żeń się, bo zachowujesz się jak zwierzę. Zwierzęta może coś muszą, jak mają rój, przepraszam za twarde słowa. Jeśli tak się przeżywa, że twoje ciało jest najważniejsze popędy i ty musisz przynajmniej raz na miesiąc być niewolnikiem ciała, to się nie nadajesz do małżeństwa, bo się nie doceniasz siebie. Przeceniasz ciało, a nie doceniasz całej reszty, nie doceniasz moralności, duchowości, religijności, emocji, aspiracji, ideałów. Jak się nie doceniasz, nie dorosłeś do małżeństwa. Tak samo jak się przeceniasz i mówisz sobie, że jestem jak Bóg, i powiedzmy, kobieto, zawierz mi, ja nie muszę ślubu z tobą brać, zawierz mi na prywatne słowo, możemy zamieszkać i współżyć, to siebie z kolei przeceniasz. Też się nie nadajesz do małżeństwa. A żeby zawrzeć szczęśliwe małżeństwo, masz być człowiekiem. Ani ledwie zwierzęciem, ani aż Bogiem. Tylko zwykłym, szlachetnym człowiekiem, chciałby się powiedzieć. To po pierwsze, więc ja człowiek, a nie ja zwierzę, czy ja ciało, czy ja popęd, tylko ja człowiek. Teraz z imieniem NN, ja powiedzmy Marek, czy Stanisław, czy Wiesław, czyli ja, który siebie znam trochę. Jestem człowiekiem, ale też konkretnym człowiekiem. Z moją historią, z moim wychowaniem, lepszym czy gorszym, jak otrzymałem, z moimi aspiracjami. Ja się na tyle znam, i tu w przysiędze małżeńskiej to obwieszczam, chcący czy niechcący, że na tyle się znam, że ja, konkretny człowiek, już dorosłem do małżeństwa. A więc, bo się na tyle znam, na tyle mam panowanie nad sobą, na tyle jestem szlachetny, że ja, nie tak w ogóle człowiek, ja konkretny z imieniem, już jestem dorosły do małżeństwa. I teraz ja, powiedzmy Marek, żeby było łatwiej moje imię, biorę. Co znaczy biorę? To nie znaczy, że biorę cię na własność. Ty nie jesteś moją własnością. Każdy człowiek jest bezcenny, nawet Bóg nas nie traktuje jak własność. Czyli gdyby mąż myślał, że bierze żonę jako swoją własność, ona teraz ma być do mojej dyspozycji, to ślub nieważny. Bo biorę ciebie jako skarb, dla którego ja będę ochroną, sejfem, jak ja to nazywam do młodzieży, będę twoim największym przyjacielem. Czyli biorę nie ciebie dla siebie, tylko biorę siebie jako kogoś odpowiedzialnego dla ciebie, jako safe dla ciebie. Biorę na siebie odpowiedzialność za ciebie. Odpowiedzialność za to, żeby ciebie wspierać. Ale to zupełnie co innego niż branie czegoś, co innego biorę w sklepie towar i płacę, a tutaj biorę ciebie do siebie, do mojego życia, żeby cię chronić, żeby cię wspierać. Czyli biorę na siebie obowiązek troski o ciebie. Więc ja, Marek, biorę teraz kogo? Ciebie, konkretną osobę, nie tam jakoś w ogóle kobietę, ciebie konkretnie, powiedzmy Krystyno, Magdaleno, Anno, ciebie konkretnie, to znaczy, że zakładam, że ciebie znam, że ciebie już wystarczająco poznałem, czy ty mnie, kobieta, mężczyznę, rozumiem różnicę, wiem, że ty nie jesteś moją kopią, ja mężczyzna jestem inna, ty kobieta jesteś inna i dlatego ciebie kobieto biorę ze wszystkimi plusami i minusami. Plusy są takie, że mnie fascynujesz, bo jesteś inna niż ja. Minusy są takie, że mogę cię często nie rozumieć niestety, albo że mnie zaskakujesz, no także jest to dla mnie ciężarem, na przykład przeżywasz co chwilę inne nastroje, a jestem przyzwyczajony no mniej więcej do tych samych nastrojów. Coś za coś. Cena za to, że jesteśmy różni. Tym się możemy się uzupełniać, możemy się wspierać. I gdyby nie było ciebie, żono, to w domu byłoby nudno. Ja bym tylko myślał i byłbym takim komputerem. A gdyby mnie z kolei nie było, to byłoby za emocjonalnie, ty byś przeżyła wszystko emocjonalnie. Czasami potrzebujesz mężczyzny, męża, który cię troszkę wyciszy, poustawia troszkę sprawy życiowe, jak zrobi się skomplikowane. Potrzebujemy siebie nawzajem. Więc biorę ciebie, kobietę, a nie mężczyznę, ja mężczyzna, i biorę ciebie, którą już poznałem. I jak potem nie powiem księdzu, czy sobie, czy bliskim, no wiecie, ja myślałem, że ona jest inna, no to trzeba by ją lepiej poznać. Z chwilą, kiedy się zdecydowałeś ją wziąć, to znaczy, że zakładałeś, że ją wystarczająco poznałeś. To teraz nie ma już odwrotu. A więc bądź roztropny, zanim podejmiesz decyzję. Jak już podejmiesz, to bądź wierny. Czyli ja, Marek, biorę ciebie za żonę, za męża. Co to znaczy za żonę, za męża? Za najważniejszą osobę na tej ziemi. Za najważniejszą osobę na tej ziemi cię biorę. Od tego momentu, kiedy zawieramy małżeństwo, nikt na tej ziemi nie jest i nie będzie ważniejszy od ciebie. Od ciebie żono, czy od ciebie mężu. I kiedy rodzice, przypominajcie to rodzicom, jak będzie potrzeba, kiedy rodzice potem, powiedzmy, są starsi i mówią, no córko czy synu, zostaw męża, czy zostaw żonę i się mną opiekuj, na przykład mówi mama czy tata schorowani, trzeba powiedzieć, nie, mamo, tato. Ja mogę zapewnić wam pielęgniarkę, mogę zapewnić wam jakieś inne osoby dochodzące. Kiedy ja mogę przyjechać, to przyjadę z całą rodziną, ale nie mogę być na dyżurze u was, bo ja mam żonę i dzieci, mam męża i dzieci. I ty, mamo, tato, w dniu ślubu mi błogosławiłeś, błogosławiłaś. Co to znaczy? To znaczy, przyjęłaś do wiadomości, mamo, czy przyjęłaś do wiadomości, tato, że odtąd dla mnie ważniejszy niż ty jest małżonek. Bo ty mi, rodzicu, pobłogosławiłeś na drogę małżeństwa. Powtórzę, to znaczy, czy to ci się podobało, czy nie, uznałeś, że odtąd dla mnie twojego syna czy twojej córki moja żona czy mój mąż jest ważniejszy niż ty, mamo, niż ty, tato. I to nam mówi Jezus. Opuści mężczyzna, analogicznie opuści kobieta swoich rodziców i zwiąże się z małżonkiem. A więc od tego momentu wy, małżonkowie, jesteście dla siebie najważniejsi na świecie. Ważniejsi niż wasi rodzice, niż wasze rodzeństwo, niż wasi najwspanialsi dotąd przyjaciele i ważniejsi dla siebie niż wasze dzieci. Wasze dzieci też nie mogą być dla was ważniejsze niż wy. Bo wasze dzieci macie przyjąć z miłością, wychować i puścić. I one mają pokochać kogoś jeszcze bardziej niż was, swojego z kolei małżonka. A wy będziecie szczęśliwi, kochając siebie dalej. To jest powiedzenie, biorę cię za żonę, za męża. Biorę cię za najważniejszą osobę na tej ziemi. Za najważniejszą osobę na ziemi. I chcę ci to powiedzieć publicznie, żeby cały świat wiedział, że ja już tą osobę znalazłem, wybrałem i na piśmie to daję ci. I ślubuję ci kolejne słowo. To znaczy ślubuję. To znaczy, to jest moja decyzja, świadoma. To nie to, że ciągnie mnie do ciebie popęd, czy cię pożądam, bo się to by skończyło szybko. Czy że ciągnie mnie do ciebie zakochanie, bo jestem zakochany, to by się szybko skończyło. Małżonkowie nie ślubują sobie zakochania, tylko miłość. Więc ślubuję ci, czyli podejmuję decyzję. Ja, człowiek, to nie moje ciało decyduje, nie moje uczucia, nie cokolwiek. Ja cały decyduję. Na dobre i złe biorę ciebie na zawsze i chcę cię kochać najbardziej na tej ziemi. Tylko Boga będę kochał bardziej i słuchał bardziej. Po Bogu jesteś ty pierwszą osobą na tej ziemi i teraz i do końca mojego życia na tej ziemi. Więc biorę ciebie za żonę, za męża, czyli powtórzę, za najważniejszą osobę na tej ziemi. Wszystkie inne osoby mają ustąpić. Ktoś mi tam z mężczyzn niedawno mówił, księdza, no ale moja mama, tata zmarł, mama jest samotna, ciężko chora. To chyba ksiądz nie ma nic przeciwko temu, że ja bardzo kocham mamę i tam nieraz godzinami u niej jestem. Ja mówię, człowieku, nie mam nic przeciwko temu pod jednym warunkiem, że żonę kochasz jeszcze bardziej. Że żonę kochasz jeszcze bardziej niż mamę. Jak masz dla mamy 3 godziny dziennie czasu, to dla żony co najmniej 4. A przy księdza tak to się nie wyrobi. No to zredukuj u mamy, nie u żony. Bo żonie ślubowałeś, że będzie dla ciebie najważniejszą osobą. To samo, jeżeli żona mówi do męża, wiesz, mężu, muszę być przy mamie czy przy tacie, to na przykład w najbliższych miesiącach czy latach to będę rzadko w domu. Nie, nie, nie wolno. Małżonek jest ważniejszy. Kochajcie waszych rodziców nad życie pod warunkiem, że małżonka kochacie bardziej. I wtedy, jak kochacie małżonka bardziej, to razem z małżonkiem wymyślicie sposób okazywania miłości rodzicom, wspierania ich, ale nie kosztem małżeństwa i nie kosztem waszych dzieci, bo się rodzina rozleci, to byłoby dramatyczne. Więc biorę ciebie za męża, za żonę, ślubuję ci i teraz co ci ślubuję? Miłość. Powtórzę, nie ślubuję ci, że będę cię pożądał, że będę czuł, przepraszam za konkretność, podniecenie ciągle przy tobie, czy że będę zakochany ciągle w tobie. Nie, bo popędy, instynkty, uczucia przemijają. Ślubuję ci miłość, czyli że będę przy tobie tym, który cię chroni, który cię wspiera w dobrym i złym. Moje takie najprostsze określenie miłości brzmi: kochać to tak być pięknie obecnym dla tej drugiej osoby, tak dobierać słowa, czyny, żeby tak wspierać i chronić tą osobę, że jej się chce żyć. Że jej się chce żyć. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Nawet kiedy ta kochana przeze mnie osoba sama jest na siebie zła, doświadcza własnych słabości, czy ktoś ją, czy jego krzywdzi, czy bezrobocie, czy bieda, czy choroby. W każdej sytuacji tej osobie się chce żyć ze względu na moją postawę do tej osoby. To jest miłość. To jest miłość. Jeżeli tak cię zachwycam moim sposobem bycia dla ciebie, gwarantuję ci takie poczucie bezpieczeństwa, tak cię wspieram, tak jestem subtelny, delikatny, wrażliwy, rozumiejący, że tobie się chce zawsze żyć, to znaczy, że cię kocham. A więc ślubuję ci miłość, co dalej? Wierność. Wierność, po pierwsze wierność seksualną, powiedzmy wprost, czyli nigdy cię nie zdradzę. Nie tylko cię nie zdradzę w sensie cudzołóstwa z kimś, ale cię nie zdradzę jakimiś tam romansami, jakimiś flirtami. Nie interesują mnie już inne osoby drugiej płci. Ty jesteś moją żoną, moim mężem, więc nie tylko się nie zdradzę cudzołóstwem, współżyjąc z kimś innym, ale powtarzam, nie dam ci powodów do niepokoju, nie dam ci powodów do zazdrości, nie będzie nawet najmniejszego flirtu z kimś tam, niż nie mówiąc o czymś gorszym. Gwarantuję ci wierność i uczciwość. Co znaczy uczciwość? Że będę z tobą szczery. Że ponieważ jesteś odtąd dla mnie najważniejszą osobą na tej ziemi, to tobie mówię najwięcej. Tym więcej mogę tylko Bogu powiedzieć. Ale nikt z ludzi nie będzie, przed nikim z ludzi się nie będę tak otwierał, odsłaniał jak przed tobą. I będę ci mówił na przykład, co mówi mi moja mama czy tata. Powiedzmy, jeżeli ja jestem żoną, niech będzie w tym przypadku, i moja mama tam, powiedzmy, nastawia mnie przeciwko, co tobie, to ja ci to powiem. Mamie powiem, mamo, nie, nic mnie tu nie poduczaj, to jest mój mąż czy moja żona, najważniejsza dla mnie osoba na świecie i my sobie sami poradzimy. A jak nam chcesz coś podpowiadać, to jak jesteśmy razem, nie mnie tak prywatnie. Nie, nie, ja jestem jedno z mężem, czy jestem jedno z żoną. Chcesz, mamo, tato, coś nam podpowiedzieć? To razem, kiedy jesteśmy. W pojedynkę ja w ogóle z tobą nie dorozmawiał. Razem. I jeżeli mi mama czy tata, jak będę już z mężem czy żoną, coś mi tam będą podpowiadać przeciwko tobie, no i już nie zdążę zatrzymać, że tak powiem, ich, to przyjadę do domu i ci powiem. Wiesz, mężu, czy wiesz, żono, byłem u rodziców i rodzice mnie trochę nastawiali przeciwko tobie. I powiedzieli to. Z tobą jestem szczery. Z tobą nie mam tajemnic. I wtedy ty wiesz, aha, jeżeli mi mąż czy żona mówi takie rzeczy, na przykład mąż wraca z pracy i mówi, wiesz, jakaś koleżanka w biurze chciała mnie podrywać. I spokojnie opowiada, jak tam się umizgiwała, że tak powiem. Ja tylko ziewałem. Żona jest spokojna. A jak mąż nic, ona wie, że mąż pracuje w towarzystwie kobiet i nic nie wspomina, co się dzieje w pracy, to już ona się czuje zagrożona. Bo jeśli mąż kocha i jest uczciwy i wierny, to przychodzi i mówi, co było w pracy. Także z koleżankami, wtedy ona jest spokojna. To dla przykładu, to samo oczywiście w drugą stronę działa, więc przezroczysta uczciwość. Nie mamy przed sobą tajemnic. Nie muszę o wszystkim mówić na najmniejszych drobiazgach, ale o tym, co ważne mówię, nigdy cię nie oszukuję i nigdy sobie nie pozwolę, żeby ktoś z zewnątrz, choćby moi rodzice czy rodzeństwo, mi wbili między mnie a ciebie jakiegoś klina. Nie, ty o wszystkim będziesz wiedział, mężu czy żono. Jeden z mężczyzn, z którego jestem dumny, mówi: księże Marku, moja mama jest taka ciekawska, no moja kochana mama, dobra, no ale ma taką słabość i próbuje mnie trochę ustawiać, nie tyle przeciwko żonie, ale tak, no, powiadać, trochę się wypytywać. To wie ksiądz, a mi trudno być mamie własnej, mama, nie chce cię słuchać, więc mówi, wie ksiądz, na jaki pomysł padłem, kiedy przychodzi mama odwiedzać mnie i chce gdzieś tam mnie wziąć na bok. Co? Będę z tego mikrofonu, bo tamten się baterie wyczerpały. Muszę kończyć w takim razie. Otóż ten chłopak mi powiedział, ten młody mężczyzna, że kiedy mama przychodzi, próbuje coś tam kombinować, jak to się mówi z uśmiechem, to on jest taki sprytny, nie chce mamu się robić przykrości, nie chce mówić: mamo, nic mi nie mów, ja sobie sam poradzę, że po prostu nie daje jej szansy, żeby go złapała sam na sam. Tylko cały czas jest przy żonie, czy przy córeczce, albo i żonie i córeczce. Jak na chwilę gdzieś tam wyjdzie, mama za nim pójdzie, to on natychmiast wraca, chodzi po talerze, po coś, biegnął się, przepraszam, nie. I ona już zrozumiała, że on po prostu nie da sobie nic powiedzieć poza oczami, kiedy nie ma żony obok. Chcesz mi coś powiedzieć, mamie? Mamo, to przy żonie, ale nie poza. W każdym małżeństwie można coś jeszcze podpowiedzieć, doradzić, ale nie, żeby jedno nastawić przeciwko drugiemu. Chcecie, krewni rodzice, krewni rodzeństwo, mi coś powiedzieć na temat mojego małżeństwa? To przy moim małżonku. To jest uczciwość małżeńska. A więc ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że cię nie opuszczasz do śmierci. Aż do śmierci. Składając przysięgę małżeńską, jest to z mojej strony nieodwołalne. I uwaga, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny, Wszyscy Święci. Czyli tutaj uznaję moją słabość. Ja nie jestem Bogiem, ja nie jestem miłością. I dlatego, jeśli chcę być wierny przysiędze małżeńskiej, kochać bardzo i do śmierci, to potrzebuję pomocy Boga. To potrzebuje pomocy Boga. Kiedy małżonek zaczyna łamać przysięgę, mówiłem dzisiaj w kościele, kiedy przestaje okazywać miłość, i jest jeszcze drugi sprawdzian, kiedy zaczyna lekceważyć Boga. Jeśli na przykład żona zauważa, bo to jest częściej, że mąż przestaje chodzić do kościoła, przestaje się modlić, przestaje chodzić do spowiedzi, trzeba powiedzieć: mężu, zaczynasz łamać przysięgę małżeńską. A co, żono, bije cię, poniża? Nie, ale lekceważysz więź z Bogiem. A ślubowałeś na piśmie i przy świadkach, że będziesz potrzebował pomocy Boga. A zaczyna sobie lekceważyć Boga. To za chwilę zlekceważysz mnie i dzieci. A więc przysięgę małżeńską zaczynamy łamać wtedy, kiedy zaczynamy lekceważyć przyjaźń z Bogiem. A więc upominajmy się nawzajem, małżonkowie, a kiedy się razem modlimy, razem chodzimy na Eucharystię, razem do spowiedzi, znaczy nie jednocześnie, jedno po drugim, z uśmiechem, to jest wtedy najlepszy sposób, żeby nie doszło do kryzysów małżeńskich. I teraz na koniec parę takich uwag praktycznych. Otóż czy są możliwe kryzysy? Mówiłem, są możliwe. Kiedy jedno z małżonków przestaje okazywać miłość, czy kiedy żona się za bardzo skupia na dzieciach, bo to jest niestety takie częste, czy kiedy dzieci sprawiają potężne problemy rodzicom, tak dorastające czy dorosłe, wtedy może się żyć odechciewać. No a największym zranieniem w małżeństwie, no, jest zdrada małżeńska. I zdrada jeszcze jak połączona z odejściem i z opuszczeniem małżonka i dzieci, no to już jest szczyt dramatu, bo ślubowali sobie ona i on, że będą do śmierci razem i będą dla siebie największym wsparciem, a tu jedno z nich odchodzi. To jest największy dramat, jaki może być w małżeństwie. Więc jakby odwołuje miłość, przestaje kochać, ranię, zamiast kochać ranię, włączam w ten dramat jeszcze jakąś inną osobę, czy inne osoby, nieraz więcej, kochanki czy kochanków i ich nieraz bliskich, a więc zadaje rany na prawo i na lewo. I co wtedy, do czego ma prawo krzywdzony małżonek? Ma prawo do obrony, do separacji małżeńskiej włącznie, jeśli są zwłaszcza straszne winy i krzywdy, ale nie ma prawa do łamania własnej przysięgi. I to chcę powiedzieć bardzo mocno. Krzywdzony małżonek ma prawo się bronić do wezwania policji włącznie, do sprawy sądowej włącznie, do separacji małżeńskiej włącznie, ale nie ma prawa łamać własnej przysięgi. Otóż to, że kocham ciebie, mężu, żono, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził, krzywdziła, ale jeśli mnie krzywdzisz, to ja się bronię, ale to, że mnie krzywdzisz, nie daje mi prawa, żebym ja łamał czy łamała moją przysięgę. Ja w mojej przysiędze wytrwam, bo ja bardzo poważnie biorę Boga, siebie, przysięgę, ciebie, dzieci, krewnych, świadków naszego ślubu i tak dalej. I teraz, jak to wyjaśniam młodzieży, że mamy prawo się bronić przed krzywdzicielem, nawet jeśli to jest małżonek, którego kochamy najbardziej na tej ziemi, ale nie mamy prawa się mścić ani robić to samo, czyli łamać naszą przysięgę, to mówią: przeksiędza, to jak Kościół akceptuje separację w takiej sytuacji, to dlaczego nie akceptuje rozwodu? Może kiedyś Kościół zaakceptuje rozwód? Odpowiedź jest prosta: nigdy. Głową za to ręczę. Jeśli kiedyś Kościół zaakceptuje rozwody, możecie mnie zabić, mogę dać to na piśmie.
sam mogę popełnić wtedy samobójstwo, mówiąc z uśmiechem. Nigdy Kościół nie uzna rozwodów. Dlaczego? Najważniejsze są argumenty, tłumaczcie to waszym dzieciom. Dlaczego Kościół nigdy nie uzna rozwodów? Bo Kościół poważnie traktuje człowieka, który składa przysięgę małżeńską. Poważnie traktuje człowieka, który składa przysięgę małżeńską. Złożyłeś przysięgę małżeńską, mężczyzno czy kobieto, to ja, ksiądz, respektuję twoją decyzję. Nie mówię, że jesteś, przepraszam, powiem tak z uśmiechem, nie mówię, że jesteś półgłówek, ćwierćgłówek, że byłeś pijany, że byłeś naćpany, że nie wiedziałeś, co robisz. Nie, nie, traktuję cię poważnie. Byłeś pełnoletni, byłeś przygotowany, ja czy inni księża tyle czasu poświęcili i dobrze, i rodzice ci tłumaczyli dziesiątkami lat, czy przynajmniej kilkanaście. Miałeś przynajmniej szansę wiedzieć, co robisz. Złożyłeś przysięgę, podpisałeś, ja czy mój kolega ksiądz byliśmy tego świadkami i ja ci to będę zawsze przypominał. Nie tylko twój małżonek, nie twoja żona czy mąż, ale ja ksiądz też. Bo to albo ja byłem świadkiem, albo mój kolega ksiądz. I ja mam święty obowiązek ci przypominać. Złożyłeś przysięgę małżeńską, dotrzymuj. I ty możesz kpić ze swojej przysięgi, ty człowieku. Możesz kpić z Boga, którego powołałeś na świadka, możesz kpić z samego siebie, z żony, czy z męża, z dzieci, ale ja ci w tym nie pomogę. W kpieniu ci nie pomogę. Kpij sobie na własne konto. Gdyby Kościół udzielał rozwodów, to by pomagał kpiącemu, krzywdzicielowi w kpieniu i w krzywdzeniu. Bo bym ci tworzył komfort krzywdzenia. Mało, że krzywdzisz małżonka i odchodzisz, to jeszcze ja ci w tym, że tak powiem, pobłogosławię. Nie. Nie pobłogosławię ci. Przeciwnie, będę ci do śmierci wyrzucał, wróć do żony czy do męża, nie łam przysięgi. Więc Kościół nigdy nie uzna rozwodów, powtórzę, bo Kościół zawsze będzie poważnie traktował człowieka i jego przysięgę małżeńską. Natomiast Kościół dopuszcza separację. Dlaczego? Bo równie poważnie, jak przysięgę małżeńską, traktuje cierpienie krzywdzonego małżonka. Równie poważnie. Jeżeli ty, żono, czy ty, mężu, respektujesz twoją przysięgę, ale współmałżonek cię zdradził, odszedł, to ty masz prawo się bronić, na przykład przed mężem alkoholikiem, ale nie masz prawa łamać twojej przysięgi. Ale nie masz prawa łamać twojej przysięgi. Bo inaczej zejdziesz na ten sam poziom, co małżonek, na którego płaczesz. I niczym się nie będziesz różnić. I w związku z tym, jeżeli już do tego dojdzie, żeby już kończyć, jeżeli dojdzie do takich dramatów, co ma robić krzywdzony najpierw małżonek? Ma zachowywać wierność przysiędze? Trudno. Pomyliłem się, czy pomyliłam trochę, jak się jednak okazuje. Może wcześniej powinienem interweniować, kiedy były pierwsze oznaki kryzysu. To jest nasza wspólna historia. Płacę cenę. Jestem jednym z tych dwóch graczy w tej historii. I ja mojej przysięgi nie łamię. Jeżeli nawet poznam jakiegoś wspaniałego człowieka drugiej płci, to nie będę udawać małżeństwa. Mogę się z kimś zaprzyjaźnić, mogę odwiedzać kogoś, najlepiej całe rodziny, ale z nikim nie wejdę w romans, a już tym bardziej w cudzołóstwo. A więc jak porzucony, krzywdzony zachowuje wierność przysiędze, a ty, krzywdzicielu, jaki masz obowiązek? Nawrócić się i wrócić. Nawrócić się i wrócić. Wrócić do żony, czy do męża i do dzieci. To jest twój obowiązek. I tutaj powiem twarde słowa, jest tak zwane duszpasterstwo związków niesakramentalnych i wielu moich kolegów, ja się już z niektórymi pokłóciłem, jest tak po młodzieżowemu, powiedziałem, księża, czy wy przypominacie tym ludziom w tych związkach niesakramentalnych, że są cudzołożnikami, że mają się nawrócić i wrócić do swoich małżonków? To nie, księże Marku, my tak ostro to nie mówimy. No to se kpicie. Bo Jezus mówi, potrzebują lekarza chorzy, a nie zdrowi, ale lekarza, żeby ich uzdrowił, a nie żeby trwali w chorobie. A potem mi nieraz ktoś mówi tam z tych żyjących w tych związkach cudzołożnych, powiedzmy wprost, że proszę księdza, no ale jak ja postanowię z tą moją kochanką, no zgoda, no to trzeba już nazywać po imieniu, postanowię, że nie będziemy już współżyć od jakiegoś czasu, to mogę chodzić do komunii. Nie. To i tak nie możesz chodzić do komunii, bo zostawiłeś żonę i dzieci. Nie tylko masz nie współżyć z kochanką, ale masz wrócić do żony i dzieci. Dopiero wtedy możesz iść do komunii. Bo nawet jak nie współżyjesz z kochanką, to i tak dalej łamiesz przysięgę małżeńską, bo nie jesteś przy żonie i dzieciach. Czy ty, żono, jak współżyjesz z kochankiem, jak przestanie współżyć, dalej łamiesz przysięgę, bo jeszcze nie wróciłaś do męża i dzieci. A jeżeli mi tam małżonek już nie chce, to w takim razie wtedy, jeśli nie chce ciebie już, to nie współżyj tutaj, nie udawaj małżeństwa z tym kochankiem, kochanką. Próbuj wrócić do małżonka, może się dawaj znaki miłości, pisz, proś o rozmowy, przepraszaj. O tym będzie mowa ostatni dzień naszych misji, o pojednaniu. Bardzo już zapraszam, będzie może najważniejsza nauka wtedy w piątek. Żebyśmy byli solą ziemi, najpierw musimy sobie swoje życie uporządkować, ale to w piątek będzie. Więc walcz o małżonka, którego skrzywdziłem. W każdym razie zobaczcie, jak to są poważne rzeczy. Więc jeżeli odszedłem, mam wszystko wynagrodzić, ale w piątek mniej więcej więcej. I ostatnie dwie myśli, bo trzeba kiedyś skończyć. Będzie dwie sceny konkretne z małżonkami i potem jakieś króciutkie wnioski. Pierwsza scena. Przychodzi do mnie jakiś mężczyzna, to parę miesięcy temu. Mówi, proszę księdza, mam 24 lata po ślubie. Wyznaję pokornie, że nie okazuję żonie miłości. A ksiądz nam mówił, to też było w czasie rekolekcji. Ksiądz nam mówił, że no, zobowiązałem się do okazywania miłości. Zgoda, przemówi mi ksiądz za sumienia. Mam wyrzuty teraz sumienia, bo rzeczywiście od paru lat nie okazuję żonie miłości, ale proszę księdza, nie to, żeby się usprawiedliwiać, ale stwierdzam fakt, we mnie nie ma miłości. No to co ja mogę nie okazywać? Mówię, proszę pana, we mnie też nie ma miłości, bo ja nie jestem Bogiem ani pan. Miłość jest tylko w Bogu. Miłość jest tylko w Bogu. Więc proszę się nie usprawiedliwiać, że w panu nie ma miłości, we mnie też nie ma. Ale proszę pana, powiedziałem z uśmiechem w moim stylu, w panu też nie ma tlenu. Dlaczego się pan nie udusił? Powinien pan już umrzeć. Przecież w panu tlenu nie ma. On mówi, no tak, we mnie nie ma tlenu, ale ja oddycham i wciągam tlen z zewnątrz. Widzi pan, to samo jest z miłością. W panu i we mnie miłości nie ma, tak jak tlenu w nas nie ma. Ale tak jak tlenem możemy oddychać z zewnątrz, tak samo miłością możemy oddychać z zewnątrz. Jak pan będzie przy Bogu, jak pan będzie w Eucharystii, w modlitwie, w sakramentach innych, jak pan będzie czytał Ewangelię i podziwiał coraz bardziej miłość Boga do pana i tą miłością żył, to pan zacznie od Boga tą miłość przyjmować i przekazywać dalej. Pan się oddalił nie tylko od żony, pan się oddalił od Boga. On spuścił głowę. I dlatego w panu zabrakło miłości. Proszę wrócić do Boga i wróci pan wtedy i do żony z miłością. I druga scena, czyli tu apel do panów taki konkretny. Dbajcie o przyjaźń z Bogiem, panowie. Wtedy możecie być tylko dzielnymi mężami i wspaniałymi ojcami. I teraz apel do pań będzie, żeby było równo. Mianowicie inna rozmowa też niedawno. Przychodzi do mnie jakaś pani i wręcz na mnie krzyczy. Gdzieś tam w kancelarii rozmawialiśmy. Mówi, proszę księdza, proszę mnie nie przerywać. Ksiądz musi mnie wysłuchać. Ja pokorny, w moim stylu grzecznie, dobrze wychowany, nie będę się chwalił, ale tak jest, mówiąc z uśmiechem. Byłem tam dla niej do dyspozycji, żeby słuchać, spokojny, skupiony. Ona krzyczy na mnie od razu od drzwi, proszę mnie wysłuchać, proszę mnie nie przerywać. Przez myśl mi nie przyszło, żeby przerywać, miałem tylko zamiar słuchać, no ale przecierpiałem to, spokojnie przyjąłem to w pokorze, ten atak. I ona zaczyna mi opowiadać o tej swojej historii. Ja muszę z siebie to wyrzucić. No i zaczyna mówić, jest tam kilkanaście lat po ślubie, mamy z mężem jednego syna i mówi, i mój mąż jest okrutny. Nie kocha mnie, prawdopodobnie mnie jeszcze nie zdradza, przynajmniej na razie, bo nie notuje tego, nie ma znaków, ale nie bije mnie jeszcze, ale jest, nie kocha mnie i znęca się nade mną psychicznie. I zaczyna mi szczegółowo opowiadać. Chyba z półtorej godziny mi opowiadała. Wie ksiądz, no, tylko dałem niektóre szczegóły, no bo króciutko. Mówi, na przykład jak wchodzi z pracy, a ja jem, a ja pracuję, jestem w domu z dzieckiem, sprzątam, gotuję i tak dalej, wychowuję syna, więc nie pracuję zawodowo. Mówi, wchodzi on, ja coś jem i on mówi, zarób sobie, moje jesz, za moją pensję, sama sobie zarób. Wie ksiądz, jak to boli. No, czułem, że jasne, że to straszliwie boli. I mówi, na każdym kroku daje mi poznać swoje takie poczucie wyższości, tak z pogardą mówi, z tonem głosu pogardliwym. I kiedy mi to zaczęła opowiadać, ja byłem wściekły na tego mężczyznę. Jakbym go spotkał, bym go pobił. Ale potem, jak ona mi zaczęła wchodzić takie już zupełne drobiazgi, zacząłem czuć złość do niej, nic na razie nie mówiąc. Zacząłem mi mówić takie drobiazgi, na przykład, że proszę księdza, z takim potwornym bólem, nawet jak mąż siada do telewizji oglądać, to tak celowo ustawia krzesło, żeby całkiem tyłem do mnie, żeby nawet nie bokiem, tylko tyłem i tak patrzy, no więc wchodziła w takie drobiazgi, a przeżywała, jakby to był koniec świata. I ja zacząłem od tego momentu, kiedy weszła w te drobiazgi i tak rozpaczliwie to opowiadając, zacząłem na nią czuć złość, jeszcze nie wiedziałem dlaczego, ale było jasne dla mnie. We mnie się rodziła złość do niej. I kiedy ona skończyła na tych chyba po półtorej godzinie opowiadania o takich drobiazgach, które no z łzami opadała, tak jakby ją ktoś do krzyża przybijał, powiedziałem, proszę pani, pani ma problem. Jaki? Pani ubóstwiła swojego męża. Pani postawiła męża w miejsce Boga. A jak postawimy kogoś w miejsce Boga, to ten ktoś nami wzgardzi. Bo jak Boga postawię w miejsce Boga, to Bóg będzie mnie kochał nad życie. A jak człowieka postawię w miejsce Boga, to ten człowiek mną wzgardzi, bo przeceniłem tego człowieka i mnie zawsze rozczaruje. Bóg nigdy nie rozczaruje, nigdy mną nie wzgardzi. Człowiek tak. Pani postawiła męża w miejsce Boga. I dla pani mąż stał się całym światem. Jak on na panią spojrzy z jakąś tam z uśmiechem, to pani jest jakby w niebo wzięta, a jak krzywo na panią spojrzy, czy usiądzie tyłem do pani, to pani się żyć nie chce. No to pani postawiła go w miejsce Boga. Dla pani ten mąż stał się ważniejszy niż Bóg, niż pani sama, niż ten syn, niż pani rodzice i inni ludzie. Proszę wrócić do domu i postawić Boga na pierwszym miejscu, a mąż na razie niech będzie z boku w pani sercu. Proszę go kochać, nigdy się nie opuścić, nie zdradzić, ale wyrzucić go z miejsca Boga. Bóg ma być na miejscu Boga, nie pani mąż. Nie może być tak, że on krzywo spojrza, pani się żyć nie chce. No pani go przeceniła. Ona myślała, że mnie pobije, była wściekła na mnie. W pierwszym momencie to się gotowało w niej, ale jakoś się opanowała, poszła, tak jakoś tam powiedziała, no to już więcej chyba nic się nie porozumiemy więcej, coś tam. Takie. Za dwa dni wróciła, pogodna, zmieniona, mówi, proszę księdza, cud się stał. Mój mąż zaczyna mnie kochać. Wróciłam, po drodze szłam do domu, to byłam wściekła na księdza Marka, że mi tak twardo powiedział, ale im byłam bliżej domu, tym bardziej sobie mówiłam, no ale ten ksiądz ma rację. Się ubóstwiła mojego męża. On stał się dla mnie wszystkim. No i w związku z tym on korzysta z tej władzy, bo on się zorientował, że no, wystarczy, że on na mnie krzywo spojrzy, że mnie się żyć nie chce. No i on korzysta z tej władzy, choćby żeby odreagować swoje tam napięcia, trudności, choćby z pracy. Miło mu jest być takim Bogiem dla mnie. A ja na tym cierpię. I kiedy weszłam do domu, już byłam zmieniona, Bóg wrócił na pierwsze miejsce w moim życiu i byłam spokojna wobec męża, to ja się do niego tyłem odwracałam. Do tej pory to tak patrzyłam na niego jak w obraz, czekając na jakiś znak miłości. Teraz ja ostentacyjnie tyłem do niego. Spytał mnie, ja nic nie mówiłam po powrocie z domu, od księdza. Potem on nie wytrzymał, widząc, że ja taka obojętna, tyłem do niego, mówi, ty, gdzie ty byłaś? A byłam na spotkaniu z pewnym mężczyzną. Nie powiedział, że z księdzem, z pewnym mężczyzną. Tak? A o czym żeście rozmawiali? Fajny mężczyzna, wiesz, taki, ale dalej nie mówię, że to ja. No i on był zaintrygowany, ona mu nic nie powiedziała więcej. Nie, to moja sprawa, nie muszę wszystkiego o tobie mówić. I to tylko mówię drobiazg. Potem on tam jakieś tam złośliwości wobec niej rzucił, ona pogodna, spokojna, sobie coś tam, jakąś piosenkę nuciła. I facet zaczął się zmieniać. W dwa dni się zmienił. Wrócił na swoje miejsce, przestał być Bogiem w jej świecie. I zaczął o nią walczyć. Ona stała się dla niego znowu atrakcyjna, bo stała się silna, niezależna i miała kogoś większego przyjaciela niż on, mianowicie Boga. Czyli do panów apel, powtórzę, wracajcie do Boga, jeżeli byście trochę choćby zaniedbali, czy Eucharystię, czy modlitwę osobistą, czy życie sakramentalne, czy coś z przykazań, wracajcie do Boga. On wam pomoże być wspaniałym mężem i ojcem, będziecie szczęśliwi, nie tylko wasi bliscy. A panie, na ogół panie trwają przy Bogu, tylko że troszkę nieraz spędzają Boga na bok, a męża trochę za bardzo w środek, a nieraz syna za bardzo w środek swojego życia i serca. Nie, nie, niech wszystko wróci do normy. Więc postawmy Boga na pierwszym miejscu, a On nas nauczy, żeby wszystko w naszym małżeństwie, rodzinie było na właściwym miejscu. I w tym duchu, z tym postanowieniem za chwilę ksiądz proboszcz poprowadzi odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Bądźcie szczęśliwi, coraz bardziej. Amen.